Dzień dobry. Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mamy rok z COVID-em i no, właściwie niemal tyle samo z poturbowaną, mocno często zamkniętą gospodarką. Czy Solidarność w jakiś sposób nakłania rząd, może negocjuje, żeby odmrozić jak najszybciej całą gospodarkę?
Solidarność od samego początku była przeciwna całemu lockdownowi. Dla nas jest to priorytetem. Oczywiście rozmawiamy z rządem jako partner, jako Solidarność, ale także wspólnie w Radzie Dialogu Społecznego przyjęliśmy stanowisko partnerów społecznych, związków zawodowych i pracodawców, aby faktycznie, jeżeli jest sytuacja dramatyczna, zła, wskaźniki są bardzo złe, jeżeli chodzi o zakażenia, to powinno być to stosowane, jeżeli chodzi o taki lockdown lokalny lub regionalny. I widać, że tutaj rząd wsłuchuje się w te głosy partnerów społecznych i tak jak w przypadku chociażby Warmii i Mazur i Pomorskiego, które od 13 marca będzie także w jakim stopniu na zasadzie lockdownu zamknięte. Ale apelujemy do rządu w tym kierunku, żeby tą sytuację ustabilizować, chociażby tak jak było, panie redaktorze, z początku na kopalniach. Też były sytuacje bardzo trudne, ale widać, że na kopalniach i zarządy poszczególnych spółek górniczych i sami górnicy zdali egzamin, że tak faktycznie zakażeń jest bardzo mało, bo jest wielka dyscyplina pod względem właśnie tych warunków sanitarnych związanych
panie
z COVID-em.
Panie przewodniczący, a jak pan to robi? Pan dzwoni do premiera i mówi, panie premierze, pójdź po rozum do głowy, troszeczkę poluzuj. Jak to wygląda?
Nie tędy droga. Spotykamy się i z panem premierem i z osobami z rządu, które faktycznie, z panem premierem Gowinem, które faktycznie mają na ten wpływ. Staramy się także ich tutaj wspierać i w poszczególnych ministerstwach jest różna sytuacja, bo tak jak mówimy, pan premier Sasin odpowiada za cały sektor spółek Skarbu Państwa. Tu jest jakby główna osoba, z którą po prostu rozmawiamy. Później ewentualnie wspieramy pana premiera w innych rozmowach. Ale tutaj także, ja mówię, wielką rolę odgrywa Rada Dialogu Społecznego, gdzie to stanowisko wspólne naszych partnerów i pracodawców i związków zawodowych przynosi powoli takie efekty, bo prawdopodobnie, panie redaktorze, będziemy musieli się nauczyć żyć z tym COVID-em. Oczywiście żyć w miarę bezpiecznie. Miejmy nadzieję, że ten cały program
szczepienia przyniesie pozytywne efekty. Czy po świętach będziecie apelować, żeby gospodarkę już stopniowo, ale jednak otwierać coraz szerzej? No bo też myślę, że wytrzymałość społeczna się kończy.
Zdecydowanie tak. Bardzo wiele osób jest w stanie depresyjnym i to trzeba po prostu zrozumieć. Im bardziej będziemy szli w kierunku wiosny, czyli na zewnątrz temperatury kilkanaście stopni, to te wszystkie zamykanie i obostrzenia związane z restauracjami i tak dalej nie zdadzą egzaminu, dlatego że będą osoby kupowały na wynos, a później będą się grupować na zewnątrz, nie wiem, restauracji czy jakiegoś baru i będą wspólnie razem w grupie konsumować. Także trzeba po prostu wprowadzić obostrzenia poszczególnym, nie wiem, gastronomiom, hotelom i tak dalej, mierzenie temperatury. Ci, którzy tych obostrzeń nie będą mogli jakby tutaj zafunkcjonować i wprowadzić w życie, oczywiście mają być zamknięci, ale ci, którzy zrobią wszystko, mówię tutaj o przedsiębiorcach, gastronomii, szczególnie jeżeli chodzi o hotelarstwo, spełnią te wymogi, to niech po prostu funkcjonują. To jest jakby najważniejsze.
A czy Solidarność popiera te wszystkie protesty, te bunty niektórych restauratorów czy hotelarzy, którzy otwierają swoje lokale często wbrew lokalnym zakazom?
Panie dyrektorze, jest prawo, powinniśmy się do tego stosować. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma pomocy państwa, to po prostu kłamie. My wiemy doskonale o tym, że jeżeli składa się wniosek uzasadniony, udokumentowany w piątek, to we wtorek się ma na koncie pieniądze. Jeżeli ktoś mówi, że jest inaczej, to znaczy, że nie może pewnych spraw udokumentować. Powiem tak najdelikatniej, jeżeli można cokolwiek powiedzieć. Myśmy się też wnioskowali jako nasze podmioty Solidarności i nie było z tym żadnych problemów. Ale jeżeli się prowadzi działalność, w którym się ma do udokumentowania koszty i tak dalej, to z tym nie ma problemu, aby otrzymać środki na pracowników i środki na funkcjonowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju. Z tym żadnego problemu nie ma.
Panie przewodniczący, jak pan patrzy na, niektórzy może powiedzą nawet chorobę, inni powiedzą konflikt wewnętrzny, który coraz bardziej rozsadza Zjednoczoną Prawicę. Widać go coraz bardziej. Pan się tym przejmuje, czy nie?
No na pewno tak, bo to jest dla mnie też bardzo ważna sprawa. Chodzi o stabilność rządu, chodzi o te rozwiązania, które przed nami, czyli Nowy Ład Gospodarczy i wiele innych pozytywnych rozwiązań, w którym też są Solidarność uczestniczy i negocjuje. To jest bardzo ważne, dlatego ja nie będę apelował, bo tutaj politycy tacy jak pan Zbigniew Ziobro czy pan Jarosław Gowin doskonale o tym powinni wiedzieć, że sami nic nie znaczą, że to, co stało się przez ostatnie lata, czyli od 2015 roku, te wspólne działania przynoszą pozytywne efekty. Jako doświadczeni politycy doskonale o tym powinni wiedzieć, żeby później nie było, a nie mówiliśmy. I jeżeli tak faktycznie by się stało, żeby Zjednoczona Prawica rozeszła się i faktycznie by nastąpiły nowe wybory, to niech w ogóle nie przechodzą progu Solidarności. My wiemy, jak się wtedy będziemy zachowywać. Dzisiaj jest Zjednoczona Prawica, jest bardzo wiele jeszcze spraw do dokończenia i załatwienia wspólnie z panem prezydentem, bo po to walczyliśmy o tą kandydaturę. Też jako Solidarność podpisaliśmy z panem prezydentem umowę programową, aby ona została do końca zrealizowana, a tam jest jeden bardzo ważny postulat, tak zwane emerytury stażowe. Tutaj Solidarność tego tematu z panem prezydentem nie odpuści, bo to jest najważniejszy temat.
Do tego tematu wrócimy w internetowej części. Panie przewodniczący, a teraz pytam o kierunek transformacji energetycznej. Czy on też budzi pana niepokój? Bo to jest ten jeden z tych elementów, który budzi niepokój Solidarnej Polski, dlatego też są między innymi często tarcia właśnie w łonie Zjednoczonej Prawicy. Czy pana ten kierunek zielony też tak niepokoi jak Solidarną Polskę, czy mniej?
Solidarność ten kierunek niepokoi od 2007 roku. Jeszcze politycy nawet nie wiedzieli, o co chodzi, czyli handel emisjami, tak zwany ETS program i tak zwany Zielony Ład. Także oni w ogóle nawet nie wiedzieli, że coś takiego już szykuje nam Bruksela. To Solidarność na ten temat już dyskutowała z ekspertami i mieliśmy, panie redaktorze, rację, bo mogliśmy się od 2006-2007 roku zupełnie w inny sposób do tego przygotować. My jako Solidarność uważaliśmy, że rząd pójdzie w kierunku tak zwanego porozumienia paryskiego, czyli mamy czas do końca wieku, aby przygotować się naszej gospodarce, aby te środki, które otrzymamy z Unii Europejskiej na tak zwaną sprawiedliwą transformację, były dobrze spożytkowane, szczególnie jeżeli chodzi o Śląsk. Niestety tak się nie stało. Tego czasu mamy zdecydowanie mniej. To już nie jest rok 2000, nawet 70, gdzie spokojnie mogłyby być wygaszane kopalnie węgla kamiennego z powodu braku złoża.
No niestety, to jest rok 50. To jest rok 50. Pan się przeciwko temu sprzeciwia?
Panie redaktorze, dzisiaj musimy usiąść i rozmawiać. I Związek Zawodowy Solidarność ma wspaniałych negocjatorów w osobie przewodniczącego regionu Śląsko-Dąbrowskiego i szefa Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, gdzie w imieniu całego związku negocjują w tej chwili ten pakiet społeczny. Mało tego, w ubiegłym roku we wrześniu zostało podpisane porozumienie i wokół tego porozumienia rząd przyjął tak zwaną uchwałę polityki energetycznej państwa i to jest najważniejsze, że
panie przewodniczący, ale chyba ten plan jest ustalony i chyba już go się nie da wynegocjować, nie da się zmienić. Do 2050 roku będzie działała ostatnia kopalnia i koniec.
Redaktorze, dlatego to jest bardzo ważne, że w tej uchwale w końcowym akapicie jest jasno napisane, że wszystko, co będzie robił rząd związany z polityką energetyczną państwa, będzie w uzgodnieniu ze stroną społeczną, ale także będzie kompatybilne z tym porozumieniem, które zostało podpisane w ubiegłym roku na jesień na Śląsku ze stroną społeczną. I tu wokół tego jestem spokojna. Jeżeli się okaże, że rząd będzie, że tak powiem, po związkowemu wykręcał jakieś numery, to pan wie, że my potrafimy.
Tak, ja wiem, tylko że Dominik Kolosz we wrześniu, kiedy były takie ważne rozmowy, powiedział, że przyjęta przez rząd polityka energetyczna do 2040 roku jest dokumentem otwartym, który może jeszcze podlegać zmianom, zaś wynegocjowany w ubiegłym roku harmonogram zamykania kopalń do 2049 pozostaje aktualny, tak jakby się zgodził.
Jest temat otwarty, bo to nie jest kwestia zamykania kopalń, dlatego że jest Zielony Ład. Widzimy w tej chwili, co się stało przez zimę, jeżeli chodzi o farmy wiatrowe, jeżeli chodzi o fotowoltaikę zasypana śniegiem, wiatraki zamarznięte, musieliśmy je odmrażać czym? Energetyką napędzaną przez węgiel brunatny albo kamienny. Także musi być miks energetyczny, musi być bezpieczeństwo. Dzisiaj dziwię się chociażby panu prezesowi Dąbrowskiemu z PGE, który już idzie w Zielony Ład i tak dalej. Pan Dąbrowski powinien się zająć przede wszystkim modernizacją bloków energetycznych, bo my uważamy, że przy tych nowych instalacjach, które mogą być przy blokach energetycznych, że jeszcze po roku 2050 można, można spalać tak zwany zielony węgiel, czyli odgazować węgiel i tak dalej, czyli może być węgiel kamienny przyjazny. Można jeszcze wydobywać około 12 milionów ton. I to jest ten kierunek, o którym właśnie mówił przewodniczący Kolosz.
Nasz kierunek jest taki, że musimy kończyć rozmowę w radiu, ale przenosimy się do internetu rmf24.pl. Tam więcej i o węglu, i o tym, co będzie nas czekało w gospodarce w najbliższych miesiącach. Piotr Duda, przypomnę, z naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia w internecie. Panie przewodniczący, to co jest kwestią otwartą? Proszę wyraźnie powiedzieć. Kwestia zamykania kopalń, czy ta kwestia dochodzenia do tego procesu i wynegocjowania odpowiednich odszkodowań dla górników i takich dożywotnich rent?
Panie doktorze, jedno i drugie, bo tam, gdzie będą faktyczne zamykanie kopalń, a tak faktycznie wygaszanie ze względu na to, że kończy się złoże węgla, to górnicy muszą być zabezpieczeni, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące ich przyszłości, czyli tak, dokończyć pracę na kopalni, czyli mieć możliwość przejścia na tak zwaną emeryturę górniczą, przekwalifikowania się, jeżeli chodzi o młodszych górników. Stąd tak bardzo ważne są środki z Krajowego Planu Odbudowy, które pójdą na tą tak zwaną sprawiedliwą transformację i to, co mówiłem wcześniej, te instalacje energetyczne, bo tu nie mówmy tylko o górnikach, mówmy także o energetykach, szczególnie mówimy o tej energetyce konwencjonalnej. Bo jeżeli chodzi o przesył, to przesyłać i sprzedawać będą czy to polską, czy niemiecką energię. Tu nie ma problemu. Chodzi tam, gdzie są bloki energetyczne na węgiel brunatny, węgiel kamienny. I chodzi tam, żeby montować te nowoczesne instalacje, które pozwolą nam przedłużyć żywot tych bloków. Chociażby tak jak nowy blok w Jaworznie. Przecież to jest nowy blok energetyczny. On musi pracować, żeby się zamortyzowało około 20 lub nawet 30 lat.
Pani przewodnicząca, może na to jest już za późno. Po prostu jest jakiś trend, jest to światowa zmiana całej gospodarki. Polska się, czy chce, czy nie chce, musi do tego po prostu dostosować.
Panie redaktorze, musimy twardo stąpać po ziemi. To jest nasze bezpieczeństwo energetyczne i nie dajmy się, że tak powiem, zwariować do końca. To, co mówiłem wcześniej, zostały zasypane instalacje fotowoltaiczne i tak dalej, mróz przyszedł i zostaliśmy i mało by się okazało, że tak powiem, że nie będzie, że będzie brak energii elektrycznej. W tym przypadku jest to samo. Musimy dostosować to do tego bezpieczeństwa energetycznego. Potrzeba iść w tym kierunku zielone, bo potrzeba nam, że tak powiem, w 2050 roku bardziej, że tak powiem, czystszego powietrza związanego i samochodami elektrycznymi i wszystkim. A z drugiej strony, jak mówimy o samochodach elektrycznym, no to przepraszam bardzo, ktoś tą energię musi produkować do tych samochodów, czyli też musimy to wziąć wszystko pod uwagę. Przykład pan wie, Stany Zjednoczone, Kalifornia. Były gubernator Arnold Schwarzenegger podjął decyzję, że będzie tylko energia odnawialna. No i co się stało podczas, że tak powiem, upałów? Także to są sytuacje dla nas bardzo trudne, ale najważniejsze, wie pan, w tym wszystkim jest to, że rząd chce rozmawiać, że pan minister Soboń, że pan premier Sasin, nie że są na każde żądanie, ale na każdą prośbę związkowców przyjeżdżają na Śląsk czy w każde inne miejsce naszego kraju i rozmawiają, chociaż niekiedy są te rozmowy bardzo, bardzo trudne, ale najważniejsze, że rozmawiamy. My mamy bardzo dobrych negocjatorów ze strony Solidarności. Jestem na bieżąco informowany. Jeżeli jest potrzeba, to też włączam się w te rozmowy. I tak to powinno, panie redaktorze, wyglądać.
To konkretnie spytam, już kończąc ten wątek, bo te rozmowy węglowe ruszają właśnie w przyszłym tygodniu. Na pewno będzie tam reprezentacja mocna Solidarności. Konkretnie poproszę, czy Solidarność zgodzi się na ten harmonogram zamykania kopalń do 2050 roku, czy to jest jeszcze podlegająca sprawa negocjacjom?
Panie redaktorze, jest podpisane porozumienie, pod którym się Solidarność podpisała, jeżeli chodzi o wygaszanie kopalń. Może w tej sytuacji, która dzisiaj jest i te rozmowy, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu, pewne sprawy mogą być modyfikowane. To nie jest wykluczone, ale zostawmy to przyszłotygodniową rozmową. I jeszcze jedno, tak zwany program ETS-u, czyli handel emisjami. Tu trzeba powiedzieć basta i tutaj koledzy i koleżanki Solidarnej Polski mają rację. To już, że tak powiem, czarny rynek, jeżeli chodzi o handel emisjami. Niedługo, przepraszam bardzo, za tonę CO2 będziemy płacić po 50 euro i tak dalej. To sytuacja skrajna. Dlatego ja też pisałem do pani szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, aby faktycznie zatrzymać, aby wprowadzić jakiś ryczałt, aby dać oddech sytuacji covidowej Europy, żeby faktycznie zatrzymać ten program ETS-u, bo inaczej wykończymy całe gospodarki Unii Europejskiej. Nie francuskiej, bo oni nie emitują CO2, oni tylko tymi emisjami handlują.
Czyli panie przewodniczący, co jest kwestią otwartą w tej polityce energetycznej Polski dla Solidarności, a co jest kwestią zamkniętą?
Drąży pan temat, ale trudno w tym momencie powiedzieć. Pewne rzeczy to są niuanse. Na pewno Solidarność nie odpuści jednego, aby w te bloki energetyczne, bo nam chodzi także o naszych energetyków, nie tylko Solidarności, ale całą energię konwencjonalną i aby faktycznie te paliwo, jakim jest węgiel kamienny, węgiel brunatny, mógł jak najdłużej być wydobywany, a tak faktycznie do końca poszczególnych złóż na poszczególnych kopalniach.
Czy rosnące ceny prądu, bo one już zaczęły rosnąć, a specjaliści mówią, że będą rosły i to jeszcze przez wiele, wiele miesięcy, to jest taki czynnik, który może pozbawić Prawo i Sprawiedliwość finalnie władzy?
Stąd znowu wracamy do tych negocjacji przyszłotygodniowych. Pan poruszył najważniejszy chyba temat, czyli ceny energii dla podmiotów gospodarczych, dla odbiorców indywidualnych, czyli od tego będzie zależeć nasza przyszłość. Co z tego, że wolna kwota będzie zwiększona, co z tego, że będziemy mieli wyższe wynagrodzenia, jak ceny w sklepach, jak w naszych gospodarstwach domowych będziemy za energię płacić 30, 40 czy 100% więcej, to sytuacja będzie dramatyczna. Będzie tak zwane większe ubóstwo energetyczne ludzi, których nie będzie stać po prostu płacić za prąd. Także to jest jakby podstawa i rząd Zjednoczonej Prawicy powinien sobie zdawać z tego sprawę, że od tego zależy także ich przyszłość, ale przyszłość naszej gospodarki i wszystkich Polaków.
To czemu minister Tchórzewski, były minister energii, mówi, że rekompensaty za prąd Polakom nie są już dzisiaj potrzebne, bo Polacy zarabiają więcej niż jeszcze kiedyś i tak naprawdę to wszystko jest zrekompensowane? Nie rozumie tego tematu?
To pan sobie już odpowie na pytanie, dlatego nie jest ministrem już energii.
Krajowy Plan Odbudowy, panie przewodniczący, pan mówi o tym, że on jest bardzo ważny, ale czy ktoś z Solidarnością ten plan negocjuje? Bo jest ten okres 30 takich dni, kiedy trwają konsultacje społeczne. Chciałem spytać, czy Solidarność zabiera głos na ten temat, mówi coś, czy nie?
Dostaliśmy do Komisji Krajowej do konsultacji. Oczywiście upominaliśmy się o to na Radzie Dialogu Społecznego. No mamy mało czasu, ale spróbujemy właśnie, szczególnie jeżeli chodzi o te obszary związane z energetyką, górnictwem, czyli Śląsk, ściana wschodnia, czyli województwo lubelskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, Zagłębie Miedziowe. Tu będziemy starali się w tym stopniu rozmawiać, aby faktycznie te środki były w sposób racjonalny wydawane i mam nadzieję, że rząd weźmie pod uwagę te nasze postulaty, bo to jest bardzo ważne. Dlatego po ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej i online żeśmy podjęli taką decyzję, że w trybie pilnym będziemy się tutaj wspólnie z poszczególnymi regionami, a tak właściwie makroregionami przygotowywać do przygotowania naszej opinii. I ta opinia zawsze pójdzie, bo Związek Zawodowy Solidarność to profesjonalna instytucja i nawet na najmniejsze rozporządzenie rządowe zawsze jest odpowiedź ze strony Solidarności, czyli pozytywna lub negatywna opinia w tym temacie.
Krajowy Plan Odbudowy to jest wstęp do tak zwanego Nowego Ładu. Co zdaniem Solidarności w Nowym Ładzie powinno się zawierać, żeby rzeczywiście polska gospodarka po pandemii ruszyła pełną parą?
Ile mamy czasu? Półtorej godziny, dwie, panie redaktorze? Żeby o tym poopowiadać?
Nie, półtorej minuty. Naprawdę, półtorej minuty może.
W naszym kraju nie skrzywdzić. Każde pieniądze, które pójdą w punkt, jeżeli chodzi o całą tą politykę naszą odbudowy, jest bardzo ważne. Jak rozmawiano na temat Zielonego Ładu, nikt nie przypuszczał, że te środki na tak zwaną sprawiedliwą transformację będą musiały być tak rozdysponowane, żeby faktycznie zaspokoiły w tym momencie problem dotyczący po-covidowy, czyli jak COVID się skończy. Dzisiaj mamy dwa problemy i musimy troszeczkę ten plan zmienić, bo może się okazać, że, bo przecież jest dopiero jest trzecia fala, właściwie dopiero trzecia fala, że mamy trzecią falę COVID-u. Nie wiadomo, kiedy się skończy w ogóle ten problem, jak będzie długo działała szczepionka, bo też nikt nam dzisiaj na ten temat nie może powiedzieć, czy ona będzie, nie wiem, działała rok, dwa i znowu się musimy szczepić. Dlatego to wszystko jest ze sobą wspólne i na pewno trzeba na bieżąco śledzić. Życie się zrobiło tak dynamiczne, że codziennie nam przynosi inne problemy, inne sprawy.
To prawda, to inaczej spytam, bardziej może ogólnie. Wierzy pan, że gospodarka światowa po COVID-zie może być inna, czyli taka bardziej sprawiedliwa?
Czy to są... pewno tak, ale to też daje do zrozumienia pracodawcom i nam, związkom zawodowym, którzy reprezentują pracowników, chociażby tak zwana praca zdalna. Mamy w kodeksie pracy telepracę, mamy wiele innych rozwiązań, umów, które funkcjonują w naszym kraju, ale dochodzi nam właśnie kolejna, czyli tak zwana praca zdalna. Tutaj jeszcze sprzeczamy się z pracodawcami i z rządem, jeżeli chodzi o projekt tej tak zwanej pracy zdalnej, aby ją wpisać w kodeksie pracy, ale pracodawcy i w ogóle szeroko rozumiana gospodarka musi się zastanowić na tak zwanym globalizmem, czyli nawet najmniejsze części ściągane są z Chin i tak dalej na odpowiednią godzinę. Pandemia pokazała, że poprzez takie działanie, jeżeli chodzi o taką globalną gospodarkę, w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że część fabryk stoi, bo brakuje malutkiej śrubki z Chin. A jeżeli mówimy o Zielonym Ładzie, to także jest tak zwany ślad węglowy, bo ile tych samolotów cargo przelatuje z Chin chociażby do Polski albo do innych państw Unii Europejskiej. Czyli chodzi o to, żeby te gospodarki w Unii Europejskiej starałyby się być w większym stopniu samowystarczalne, a nie bazować tylko, przepraszam bardzo, globalnie na całym świecie i na odpowiednią godzinę ściągać sobie poszczególne części, bo sytuacja pandemii pokazała nam, że ta sytuacja jest niebezpieczna.
Mówi pan bardzo dużo o negocjacjach. Komplementował Radę Dialogu Społecznego, w której pana personalnie już nie ma. Pan w niej nie zasiada, ale pobiera pieniądze. Przewodniczący Rady mówi, że to są pieniądze, które powinien pan zwrócić. Łącznie to jest kwota całkiem spora, bo jeśli wierzyć jego obliczeniom, to jest powyżej 20 tysięcy złotych. Zwróci pan te pieniądze?
Panie redaktorze, to pan ma jakieś złe informacje. Zasiadam w Radzie Dialogu Społecznego od zawsze. Nie brałem, nie uczestniczyłem tylko w Radzie Dialogu Społecznego z wiadomych powodów. Wróciliśmy do Rady w grudniu, bo przecież przestał być przewodniczącym Rady już pan Malinowski, jest pan premier Gowin. Od grudnia wróciliśmy do Rady z innego powodu, dlatego że rząd zmienił tarczą covidowską tą ustawę. Już ona wróciła na normalne tory, a co do pieniędzy, jeżeli chodzi o ryczałt na RDS, to sprawa jest w sądzie, po prostu pan Malinowski kłamie. Otrzymaliśmy opinię z Departamentu Dialogu Ministerstwa Rozwoju. Te środki ryczałtowe są za pracę w Radzie, a nie za posiedzenie. Jakby był za posiedzenie, to pan Malinowski w ogóle by nie brał żadnych środków.
Czyli rozumiem, tak, że sprawa jest cały czas otwarta, że pan nie odda tych środków, tak jak chce pan Malinowski.
Nie, to po prostu pan Malinowski kłamał od samego początku i tak dalej. Mamy opinię RDS-u w tym temacie i Departamentu Polityki Dialogu, jeżeli chodzi o Ministerstwo Rozwoju. Sprawa jest jasna, tak wynika z ustawy. Nawet sobie dziennikarze przeczytali jeden artykuł ustawy czy punkt i z niego jasno wynika, za co się te środki należą członkom RDS-u, nie tylko wiceprzewodniczącemu czy przewodniczącemu i tak dalej.
Panie przewodniczący,
dobrze, że wróciliśmy do Rady tylko dlatego, że rząd zmienił tą niekorzystną ustawę dotyczącą chociażby zdeformowania całego dialogu społecznego tylko dlatego, że odebrano kompetencje i prerogatywy panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
Panie przewodniczący, a co z karą za baner w Gdańsku z okazji 40-lecia Solidarności? Miasto chce od was 50 tysięcy, pan mówi, że nie zapłaci, ale miasto pewnie będzie dalej temat drążyło i wysyłało monity. I co, sprawa skończy się w sądzie?
Odwołaliśmy się już do kolegium odwoławczego, to jest jakby jedna sprawa. No, miasto Gdańsk, pani szczególnie Dulkiewicz, toczy wojnę z Solidarnością, mając w Gdańsku partnera, jakim jest Solidarność, historycznego partnera. Te logo za mną, którą jest słynne na całym świecie, także pani Dulkiewicz może sobie robić kolejne, że tak powiem, loga na kolejne uroczystości i nic z tego nie będzie wynikać. Niech sobie pani Dulkiewicz zda sprawę.
A może domaga się pani przewodniczący stosowania prawa, bo to jest ustawa krajobrazowa, która zabrania wieszania banerów.
Nie słyszałem, panie redaktorze.
A może po prostu pani Dulkiewicz domaga się stosowania prawa dla wszystkich, no bo jest ta ustawa, która weszła, tak zwana krajobrazowa, która zabrania wieszania takich wielkich płacht na budynkach.
Pani Dulkiewicz niech lepiej się nie wypowiada na temat stosowania prawa. Czyli według niej prawo jest tak, że promuje bezprawie, robiąc sobie zdjęcia przed elewacją zabytkowego budynku w Gdańsku zniszczonego przez tak zwany strajk kobiet, tak? Czyli pani Dulkiewicz stosuje bezprawie, że przychodzą chuligani, niszczą elewację zabytkowego budynku w Gdańsku, a prezydent miasta na tle tego budynku się fotografuje. I ona chce mówić o przestrzeganiu prawa. Wstyd.
Ja rozumiem, no tylko, że jeśli ona łamie prawo, to nie znaczy, że Solidarność też musi łamać prawo lokalne, ale jednak, prawda?
Własnością tego budynku jest Solidarność, to jest po pierwsze. Nie jest to reklama, z jakiej czerpiemy korzyści finansowe. Do tego myśmy dopłacili około 20 tysięcy złotych, dlatego że to trzeba było wyprodukować, wziąć zwyżkę, powiesić i tak dalej. Nie czerpiemy z tego żadnych korzyści. To są cytaty z Ojca Świętego i ze stoczniowców, którzy napisali sobie to w 80 roku na murze. Mało tego, panie redaktorze, to jest promowanie miasta, Solidarności. Przepraszam bardzo, jeżeli jak się do mnie zwrócił pan ambasador Brazylii w Rio de Janeiro, że chcieli powiesić te logo 40-lecia na figurze Chrystusa, to byłem przeszczęśliwy. Wodospad Niagara w Wiedniu, w Nowym Jorku, w Los Angeles. To znaczy, że co, wszyscy mogą promować Solidarność, a w mieście wolności i Solidarności za promowanie Solidarności jesteśmy karani. No panie doktor, nie dajmy się spariować.
Może tam pani przewodniczący nie ma uchwał krajobrazowych, a u nas w Gdańsku jest, w kilku miastach również, i takie duże banery po prostu no, od jakiegoś czasu, ale nie mogą wisieć. Takie jest prawo lokalne.
Panie, sytuacja dla nas jasna, jeżeli będzie potrzeba, to w przyszłym roku też taki baner wywiesimy krótko i na temat. To jest wojna pani Dulkiewicz tylko dlatego, że nie chcemy się podporządkować pod ich decyzję, że ona będzie organizatorem wszystkich uroczystości. Tak nie będzie. Solidarność od samego początku była głównym organizatorem i tak będzie. I pan sobie wyobraża, jeszcze jedno, zamknę sprawę. Pan sobie wyobraża, że zawsze w grudniu, jak zapalamy znicz na placu Solidarności przed krzyżami zamordowanych stoczniowców, że to później otrzymujemy z miasta fakturę za zużyty gaz. To jest po prostu paranoja, ale niestety tak się dzieje tylko w Gdańsku, bo w wielu miastach, tam gdzie nawet w naszym kraju, gdzie nawet rządzi Platforma Obywatelska, prezydent jest z Platformy, zachowują się więcej niż przyzwoicie. W tym dniu jesteśmy wszyscy razem, ale wszędzie to można zrobić, ale nie w Gdańsku.
Jest jeszcze jedna sprawa ważna związana z Gdańskiem. 21 postulatów sierpniowych. Na jesieni, właściwie pod koniec lata, toczył się spór z Europejskim Centrum Solidarności o miejsce i przeznaczenie tych tablic. Pan groził, że odbierze je siłą z Europejskiego Centrum Solidarności i przeniesie do sali BHP, do byłej stoczni gdańskiej. Jak sprawa wygląda teraz? Bo rozumiem, że tablice cały czas są w ECS-ie, a nie w sali BHP.
Pandemia nam trochę pokrzyżowała szyki. Musimy uważać, że później pan dyrektor Kreski nie powiedział, że go zaraziłem koronawirusem. Oczywiście żartuję w tym momencie. Powiem tak. Dla nas te tablice mają nie tylko wartość historyczną, ale cały czas je realizujemy, czyli 21 postulat. Wolne soboty, my chcemy już tylko niedziel, postulat dotyczący emerytur stażowych, ale w tym przypadku dotyczący odzyskania tych tablic i przekazania je do sali BHP, tam gdzie ich miejsce, to trzeba by zadać pytanie panu ministrowi Selinowi i panu dyrektorowi Morskiego Muzeum Narodowego, bo to w końcu tam te tablice powinny wrócić i później powinny być przekazane w depozyt do sali BHP, bo właścicielem tych tablic jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, a za muzea w naszym kraju odpowiada minister Jarosław Selin. Także przy okazji niech pan zada panu ministrowi Selinowi pytanie, co z tymi tablicami?
Ja zadam to pytanie, jak będzie okazja, ale spytam jeszcze pana. Rozumiem, że pan ten temat odpuścił, tak?
Przestrzeganie prawa. Tu mówimy znowu o prawie. Widzi pan, mówił pan o billboardach, uchwała krajobrazowa. A ECS wypożyczyło z Narodowego Muzeum Morskiego tablicę, mieli oddać w ubiegłym roku 30 czerwca i nagle powiedzieli, że oni nie oddają, bo to jest ich. Jakby były ich, to by nie brali w depozyt, nie podpisywaliby depozytu, że pobierają te tablice z Narodowego Muzeum Morskiego. To jest takie przestrzeganie prawa.
No tylko, że spadkobiercy chyba woleliby, żeby te tablice właśnie zostały w ECS-ie.
Jacy spadkobiercy? Niech pan powie, jacy spadkobiercy.
No choćby Maciej Grzywaczewski, jeden z autorów tych...
Sklejka była pana Grzywaczowskiego, znacie pana Grzywaczowskiego? Nie. Sklejka była stoczniowców, na stoczni. Farba też była prywatna? No nie. A jeżeli chodzi o wartość intelektualną, to była chyba wszystkich stoczniowców. Ja nie wiem, ja tam nie byłem, którzy faktycznie w tym brali udział. Także to nie jest tak, że czyjeś coś jest prywatne. Absolutnie nie. Te tablice wpisane są na listę UNESCO i oryginały powinny być tam, gdzie to porozumienie zostało podpisane, czyli patch sala PHP.
Czy ja dobrze rozumiem, że pan trochę już ten temat odpuścił, tak? Że teraz scedował go na resort kultury?
O tym będę też jeszcze ponaglał pana ministra Sellina i pana dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego, żeby faktycznie, jeżeli nie tędy droga, to żeby skończyło się to w sądzie, bo właścicielem tablic jest, tak jak ja mówię, Narodowe Muzeum Morskie, a nie Europejskie Centrum Solidarności.
To jeszcze ostatnie pytanie. Pan sam je troszeczkę kilka sekund temu wrzucił. Chodzi mi o handlowe niedziele, a właściwie więcej niż tylko kilka w całym roku. To jest jeden z postulatów takiej recepty na kryzys Platformy Obywatelskiej. Platforma wraca do tego pomysłu, ale nie tylko ona, wielu ekonomistów, wielu też, myślę, Polaków chciałoby, żeby handel w niedzielę w tym okresie zmagania się z kryzysem po pandemii wrócił. Czy Solidarność cały czas będzie twardo obstawała, że nie? Czy może jednak trzeba zrobić wyjątek, żeby rozruszać gospodarkę?
Polacy podchodzą do tego pragmatycznie. Widzi pan, co się dzieje w galeriach, o 20% mniej osób w galeriach przebywa, dlatego że boi się zarażenia COVID-em i tak dalej. I dla nas jest sytuacja jasna, że to jest furtka wykorzystywania do tego, żeby tą ustawę zliberalizować. Skoro pan przewodniczący Budka mówi o solidaryzmie, o solidarności, o pracownikach, otwórzmy w niedzielę wszystko. Otwórzmy w niedzielę banki, urzędy miasta, bo ja też bym miał ochotę pójść sobie w niedzielę do Urzędu Miasta, załatwić pewne sprawy. Także nie dajmy się zwariować. Jeżeli ktoś chce kupić sobie coś do jedzenia w niedzielę, ma tą możliwość. Dajmy tym ludziom odpocząć. Pieniądze to nie wszystko. Mamy pewne sprawy dotyczące nadgodzin opisane w kodeksie pracy. Solidarność chce, aby pracownicy zarabiali godziwie czarne dni tygodnia, a nie w niedzielę. Jak to już ze słynnego filmu cytat, pieniądze to nie wszystko. Ludzie chcą w niedzielę być ze sobą, z dziećmi, z całą rodziną, odpoczywać, a nie, przepraszam bardzo, żeby Platforma układała życie polskim pracownikom, którzy pracują w handlu. Absolutnie na to zgody Solidarności nie będzie.
A może na chwilę, panie przewodniczący, na przykład na pół roku, na rok, tak żeby gospodarka wróciła na dawne tory?
Mówi pan o ekonomistach, o pseudoekonomistach. To samo mówili, gdy wprowadzany został projekt obywatelski, jeżeli chodzi o Święto Trzech Króli. 40 tysięcy zwolnień, dramat, gospodarka się położy. Stało się coś? Nic. Później kolejny projekt obywatelski dotyczący wszystkich niedziel. Dramat, sytuacja, PKB spadnie. Stało się coś? Nic. Wręcz brakuje pracowników w handlu. Nie ma takiej potrzeby. Jest wiele sklepów wolnostojących, tak zwanych rodzinnych, gdzie faktycznie można w niedzielę zrobić te zakupy. W niedzielę powinny pracować tylko te zawody, które są potrzebne dla naszego bezpieczeństwa i normalnego funkcjonowania, czyli cała służba zdrowia, policja, kierowcy. No pan wie, jakie są zawody potrzebne po to, żebyśmy mogli normalnie żyć i funkcjonować. A handel w niedzielę otwarty nie musi być, bo ten cement, czy tą betoniarkę, czy te drzwi to sobie kupię w poniedziałek, a niekoniecznie w niedzielę.
Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, był naszym gościem. Dziękuję, panie przewodniczący, dobrego i zdrowego dnia. I dla pana, i dla wszystkich naszych słuchaczy, i dla związkowców również cały czas. Kłaniamy się, do zobaczenia.